Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do kolejnego odcinka Dwóch Piątków, a mój mąż Ignacy Trzewiczek, który lokuje produkty, powie do którego odcinka.
No, dzień dobry Państwu. Może pierw powiedz, ile razy zaczynać to nagrywać.
No bo ty mnie wkręciłeś jakąś głupotę. Dlatego, że mam głupawkę, że nagrywamy to. Zaczynamy chyba czwarty albo piąty raz, bo nam początek nie wyszedł.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Czasy, kiedy w tym podcastie był porządek, czyli zeszły tydzień, minęły nieodwracalnie.
Nieodcofcowalnie.
Kolejny odcinek z porządkiem i ordnungiem za rok, jak Maria znowu wyjedzie na wakacje?
Nie, jadę do Chorwacji, to jest pewne.
Więc proszę Państwa, witamy ponownie w standardowym wydaniu podcastu Dwa Piątki, podcastu pełnego dygresji, podcastu, w którym opowiadamy, co się ciekawego dzieje na świecie gier planszowych. Zwracam uwagę, że skupiamy się na rynku światowym, czyli co się dzieje w Ameryce i w innych krajach. Nie mówimy o tym, co się dzieje w Polsce, ponieważ jesteśmy mocno związani z Polską, ponieważ tutaj prowadzimy firmy i nasze opinie byłyby odczytane, być może byłyby odczytane jako mające hidden agenda, czyli jakby mające jakieś ukryte cele, których...
Czyli w naszym bagienku nie pomieszamy.
Czyli w naszym bagienku my nie mieszamy, natomiast opowiadamy, co się dzieje ciekawego.
Bo w nim też mieszkamy.
Proszę Państwa, więc od czego tu zaczniemy? Może zaczniemy od... Ty zaczniesz od jakiejś dygresji, na pewno masz jakąś na podorędziu.
No, ja mam taką dygresję.
A ja ważę, co się wydarzyło.
Ja mam taką dygresję. Spędziłam 10 dni na plaży. Bez sensu. I nigdy więcej tam nie pojadę. I tylko niektórzy ludzie grali w Uno i prawie nikt w ogóle nie grał w gry. Ludzie siedzieli się po prostu gapili w morze. To było straszne.
Ty też?
Ja też. Nie dało się nawet czytać, bo cały czas tam coś się działo takiego dziwnego.
Proszę Państwa, ja w The Dice...
To była moja dygresja związana z wakacjami.
Ja w The Dice Tower Con przywiozłem taką specjalną, świetną torbę na planszówki. Tak zwanego Game Topera.
Fajna.
Jest to naprawdę wysokiej jakości torba na planszówki. I ponieważ moją żonę ukochuję, spakowałem jej całą torbę gier na wypraw. Ona sobie sama wybierała, jakie gry, jej tylko ładnie spakowałem.
No bo jechałam z moją siostrą i szwagrem, którzy nie grają, więc brałam takie gry łatwiejsze, żeby można było pograć.
Powiedz Państwu, co spakowałaś. Mówię to z poważnie, żeby Państwo wiedziało, co, jak chciałaś ich zachęcać do grania.
To ja muszę pójść po tą grę, po tą torbę, przepraszam. Nie pamiętam.
Ona sobie poszła.
Nie.
Ja Państwu powiem, że to jest taka przygrywka do puenty, która się wydarzy na koniec. Więc Państwo już niecierpliwości oczekują.
Więc proszę Państwa.
Co tutaj mamy? No proszę, no mów na Państwa, co pan spakował.
No dobrze, już mówię. No więc tak, nie mów, zaczyna się od więc. O, Lena rozwaliła tutaj. Wziąłem ze sobą Cytadelę, bo Cytadela sprawdza
Cytadela
się zawsze na początkujących graczach.
Działa dobrze w dowolnej ilości graczy, czyli na dwóch, na trzech, na czterech, na sześciu, na siedmiu, czyli na każdych wakacjach się sprawdzi.
Jest łatwa.
Jest, no tak, ale to nie jest, ale...
Nie przewidzieliśmy tego, że karty potrafią odlecieć.
Co dalej?
Więc odleciał nam złodziej.
O tym pogadamy sobie za chwileczkę. No co dalej?
Telestrations, czyli podaj dalej. Bo Lena z dzieciakami chciała grać, niestety.
Jest to gra wyrysowanie, podawanie hasła w głuchy telefon. Idealna na wakacje, bo się wszyscy śmieją.
Otóż chciałam powiedzieć, że grały w to dzieciaki moje starsze, młodsze i skończyło się awanturą, bo jeden z dzieciaków nie zakumał, że to co rysuje nie może opowiadać co rysuje i...
Pogodzili się.
Tak bardzo.
Czyli jednak nie polecamy.
Przepraszamy
wydaństwo Rebel, że nie polecamy.
Wziąłem czółko.
Czółko wydaństwo do piątki, czyli my. Czy dzieciaki się bawiły, czy nie za bardzo?
Dzieciaki grały.
Ja mam uwagę.
Mało tego usłyszałam, jak pytałam się, czemu biorą ze sobą, bo się uparli, że gdzieś tą grę chcieli ze sobą ciągnąć. Pytałam się, czemu ciągniecie to, skoro macie w telefonie, powiedzieli, że w telefonie są hasła bez sensu. Wracasz tu, mam mówić, czy co, bo ja nie będzie ty polazłeś znowu. Po telefon, który masz wyłączyć, tak?
Tak.
Gaś światło tam, bo idziesz tu i mi świecisz po oczach.
Ignacy, mam anegdotkę. Państwa bardzo przepraszam, że tym razem ja będę robił dygresję, ale
wiesz.
Dokładnie. Państwo sobie zwrócą uwagę, że jest to epokowa chwila w historii tego podcastu. Uwaga, włączam komórkę.
Włączam.
I Państwo muszą mieć kontekst. Otóż proszę Państwa, ja mam brata, który ma lat ile?
Jakieś... 11.
11 lat. No to taka historia rodzinna, że prawda, urodził się niedawno. Mój brat.
Tatuś zaszalał.
Ten mój brat, jak Państwo sobie wyobrażają, on bardzo mnie umiarkowanie ceni, no bo jestem jego starszym bratem.
Bardzo starszym.
Bardzo poważnym. I ten mój brat ostatnio najwyraźniej, bo nie wiem dokładnie, ale wnioskuję, dostał komórkę, bo od kilku dni do mnie SMS-uje.
O, ciekawe.
Tak. I teraz proszę Państwa, dygresja nadchodzi. On mi w weekend pisze do mnie, cześć bracie, to ja Kuba. Takie historie. I słuchaj, i on tutaj pisze, czy on się mnie zapytuje, czy ja zrobiłem grę czółko. I ja mu odpisałem uczciwie, że gra czółko to jest gra na telefony, którą ja nie wymyśliłem, a ja tylko wymyśliłem adaptację planszą tego czegoś. I co on mi odpisuje? Fajna gra, bardzo mi i moim znajomym się podoba, a ta na telefon jest głupia. Czyli faktycznie to chyba moja adaptacja jest chyba lepsza.
Lena też powiedziała, że nie gra na telefonie, bo ten...
No ja, ale ja tego nie wydawało się, że robię
miałeś,
dobrze.
Mieliśmy ze sobą...
Codenames Disney.
Tak.
I to jest świetne dla dzieciaków.
Nie sprawdziło się.
Nie sprawdziło się? Nie było miejsca do rozmowy.
Nie, problemem było to, że była z nami najmłodszym dzieckiem była Hania, która ma lat 7 i jakby dla niej ta starsza ekipa to już było za trudne skojarzenie, ona tych bajek po prostu nie zna.
Ale że nie próbowali i nie wyszło, tak?
Tak.
Dobrze.
Oprócz tego wziąłam sobie Mystic Valley, który bardzo chciałabym zagrać, mój mąż ze mną nie chce zagrać.
Państwo się wszyscy śmieją, że moja żona wzięła Mystic Valley na wakacje z ludźmi, którzy nie grają w gry.
Ja założyłam, że przez 10 dni mojego szwagra wyszła w szkole.
Nie wyszkoliła.
Wziąłam sobie Rage'a, to jest taka karcianka bardzo, bardzo złośliwa.
Trick-taking.
Zbieraniu lewów, trick-taking, czyli moja ulubiona mechanika w zasadzie.
Świetne na wakacje, bo nie trzeba dużo stołu i można się dobrze bawić.
I bardzo prosta. Wzięłam The Game, która szczerze mówiąc, to mi się już przegrała i nie byłam pewna, czy w ogóle będę chciała
ona
wygrać.
Jeszcze mi się nie znudziła, bardzo fajna gra.
I wzięłam sobie Portale
The Portale von Moltar, o której opowiadaliśmy kilka lat tak. temu.
Bardzo fajna gra, w to liczyłam, szczerze mówiąc, że z Niną zagram, tylko że Nina zawsze mnie w to łoiła, pamiętam i... No niestety złożyło się tak, że nie mieliśmy stołu w tym apartamentach, który
wynajmowaliśmy. Więc wzięła torbę planszówek, tylko nie zobaczyła na zdjęciach R&B, czy gdzie ona tam mieszkała, że tam stołu nie ma w tym pokoju.
Naprawdę, były dwa pomieszczenia, jedno to były trzy łóżka, trzy łóżka w zasadzie, drugie to było kuchnia z kanapą, w której ja spałam jak kopciuszek i nie było stołu.
I teraz przechodzimy do
fantasy. Czekaj chwilę, całej... jeszcze na balkonie był stół. Ale był mały, okrągły, nie wiem ile to miało średnicy, no pizzy większej.
I teraz przechodzimy do pointy tej całej historii, ponieważ jak Państwo już wiedzą o tej całej kolekcji gier, którą moja żona zabrała na wakacje, nic jej się nie udało zagrać, ale udało się jedną z gry zdekompletować.
Bo w Cytadele prawie że kończyliśmy, już mieliśmy 6 lokacji wybudowanych, bardzo dobrze nam szło, wszyscy się wkręcili i nagle zawiał wiatr.
Ja nie chcę się denerwować.
I porwał jedną kartę. Resztę zdążyliśmy złapać, przykryć rękoma szybko i porwał jedną. I był taki moment, że może porwało kartę lokacji. Niestety porwało kartę postaci. I później, czekaj, bo to jest anegdota z kolei.
Ja nie wiem, co jest mi śmiesznego.
No, czekaj, bo tutaj jest anegdota taka, że Kaśka z Łukaszem patrzymy tak, no ale przecież sobie wymienisz, nie? Wchodzisz ten, mówię, ale przecież ona ma inny rewers, bo ona już jest zjechana. Będzie widać, że to jest inna postać. I wtedy chyba jakby dosięgła ich głębia tego wszystkiego.
Proszę Państwa, a jak wjeżdżasz i jak Cię żegnam, to co Ci mówią o tej Cytadeli?
A walsie.
Nie, tego nie powiedziałem.
Ale ja Ci mówię.
Powiedziałem, żeby jej nie zniszczyć, nie zgubić.
No dobrze, ja się pytałem, czy się bardzo do niej przywiązany. Teraz nie rób scen.
Proszę Państwa, no dobrze, to podegrusowaliśmy. Tymczasem ja już jestem w historii. Nagrywaliśmy ten podcast równo 4 lata temu, prawie że, 24 sierpnia 2014 roku. I wtedy mówiliśmy, że mieliśmy już 48 opublikowanych podcastów. Mówiliśmy, że mamy...
To miała być historia, nie matematyka. Co ci się włączyło?
No chciałem powiedzieć, że mieliśmy około średnio 250 odsłuchań na odcinek. Takie tu ma statystyki.
No.
No, że nie chcesz o tym, żeby mówić, tak?
No bo co to kogo?
No to historyjka, no takie historie. Proszę Państwa, wtedy się Five Tribes ukazały. To chyba Ci się podoba?
O, do tej pory uwielbiam. Ale muszę przyznać, że Yamatai chyba bardziej lubi od Five Tribes.
A ja chyba nie. Było takie wydawnictwo w Polsce jak Bomba Games, które wydało wtedy grę Amber Root. Było wydawnictwo Alchemicus, które wydawało grę Medieval Battle, też na SN jechali. Było wydawnictwo Fabryka Gier Historycznych, które jechało na SN z grą First to Fight. Niestety tego już niestety tutaj nie ma. Trefl wydał grę Piotra Siłki Kryptos, która była umiarkowanie fajna. Galaxy of Trajan na Kickstarterze tam się ufundował wtedy. Takie historie się przynudziały. Działy. Co ty tu mi chcesz?
Ja sobie będę rysować, bo ty przynudzasz, no?
No dobrze. No to... Splendor się wtedy ukazał. 5 sekund junior. I koniec mam mówić?
Co?
No dobrze, pani się nie zajtywały panosi. Państwu, takie rzeczy się wydarzyły 4 lata temu. Tak? 3 lata to są?
Powiedziałeś, że 4 lata 4. temu.
W 2014 roku. I ale przechodzimy do czasów w zupełności współczesnych.
Ty mieliśmy Zabrasa kupić i zagrać.
Mam to już na liście.
Dobrze.
Proszę Państwa, w co graliśmy?
No jak się, już... bo, znaczy, powiem dlaczego mi się to przypomniało, bo mamy otwartego tutaj laptopa i właśnie się reklama pojawiła na Board Game Geeku. No.
Co graliśmy? No ty już powiedziałaś, co grałaś, ty grałaś to dalej, zgubiłaś mi kartę.
A co jest sensem? W zasadzie wróciłam na takim głodzie, dosyć, że zła, bo tam praktycznie poza siedzeniem na twardych kamieniach nie dało się nic zrobić. To takie było wakacje. 35 stopni, tak? Nie miałam roweru, bo tak tam nie ma co wziąć ze sobą roweru.
Nie, rowerem po kamieniach nie pojedziesz.
Generalnie jestem po tych wakacjach zmęczony.
Tymczasem Ignace w międzyczasie sobie zagrały Welcome To, czyli tą taką rysowankę. Nie, no w firmie. Arkham Horror stryknąłem, nie będę się tutaj chwalił, ale... 3, 2 razy, jakoś tak. Tutaj się różne rzeczy działy,
ale... Ja chciałam tylko powiedzieć, że mój mąż sobie siedział i statystyki poprawił, wygrywając sam ze sobą.
No.
Schizofrenik nigdy nie jest sam.
No dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do newsów.
Dajesz te newsy. Pewnie będą mało
ogłoszono,
newsowe, tak.
Ogłoszono w Ameryce kodnym z Harry Potter.
To pewnie Lenia trzeba będzie kupić.
Wychodzi w Oktoberze tego roku.
Czyli na SN.
Ale to chodzi tylko w Ameryce, bo nie mają prawa, licencje takie.
To musiałby ktoś nam przywieźć, kto przyjedzie na SN ze Stanów.
I jeszcze... Aha, o tym mówisz tak, że to... No, to sobie zapiszę.
No, zapisz sobie. Ja nie mam gdzie, ty pisz zresztą jakimś sensownym.
Anyway...
O, tu ci napiszę na tym?
Nie. Tak jak poprzedni kodnie z Disney, ona jest tak zrobiona, że z jednej strony są obrazki, z drugiej teksty. Czyli sobie wybierasz, jak sobie grać, żeby sobie miksować.
Tak.
Troszeczkę jest też pomysł wzięty z dueta.
Duela.
Duela, tak jest.
Że?
Jest kampania, że w środku masz takie karty, one wyglądają troszeczkę jak karty postaci do RPG. Takie są klimatyczne, tam się wypisuje różne rzeczy i tam sobie wypisuje, jakie questy zrobić, jakie taski. I jak grasz w tą grę, to po prostu tam sobie zaznacza, że tam to zrobiłaś, a tego nie zrobiłaś i masz takie zadania jakby. Troszkę to jest ściągnięte z gier komórkowych, bardzo sprytne, ale rozumiem, że ciebie to nie interesuje, bo to nie byś kodnym, po prostu mam to kupić dla Leny i się zamknąć, tak?
Tak, ja tylko chciałam zrobić małą dygresyjkę tutaj, a propos...
taką malutką, bo już bardzo gram bez sensu granie.
A propos autora Codenamesu, czyli Vlady Chvatila, który... my tam sobie jakiś czas temu rozmawialiśmy z pewnymi ludźmi, właśnie wszyscy jak jeden mąż twierdzą, że bardzo się cieszą, że on odniósł taki sukces właśnie z tym Codenamesami, nie jako autor gry, bo tak naprawdę no, party game to party game, ale finansowy sukces, mówi, bo jemu się naprawdę należało, jest bardzo skromnym człowiekiem, ponieważ bardzo fajnie z tą kasą sobie... istnieje, to nie jest tak, że on nagle się zrobił po prostu jakimś szałciał i zaczyna szaleć. Bardzo, bardzo pozytywny oddźwięk, właśnie wszyscy mówią, że bardzo mu się to należało, bardzo fajnie się zachowuje i generalnie.
W sensie, chodzi ci o to,
nie uderzyła mu woda sodowa do
głowy.
Nie
kupił sobie Porsche'a.
Nie kupił sobie Porsche, nie kupił sobie jachtu.
Może nie umiał pływać, no albo nie ma prawa jazdy.
Czy generalnie bardzo.
Żarty żartami, Vlada jest super gościem i kudos dla niego i też się z tym zgadzam. No ale mam do ciebie newsa bardzo ważnego, ponieważ mam tu grę, której połowa tytułu cię zachwyci, ale druga już mniej. Od której mam zacząć?
Jeżeli pierwsza połowa będzie Monopoly, to...
Pierwsza ci się spodoba, a druga cię mniej spodoba. No to jedziemy? MacGyver. / Escape Game Room. Zapowiedziano.
O matko, ja generalnie MacGyver to jest coś, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek oglądałam jakiś odcinek w całości tak naprawdę, bo to przekraczało moje możliwości chyba tego, co się tam się działo w tych odcinkach, ale ten film był genialny, tam było tyle pomysłów.
Ten film był genialny.
Naprawdę, tam było tyle pomysłów wciśniętych, one były prawdopodobnie nie do zrealizowania, ale teoretycznie możliwe, no cudowne.
Praktycznie
kochanie, niemożliwe. Teoretycznie, się, no nie no.
Oni tam ci schodzą, się zwijają ze śmiechu teraz.
Teoretycznie, pewnie,
nie.
Co?
Nie. Teoretycznie nie.
Nie, teoretycznie przy założeniu, że masz jakieś, nie wiem,
nie.
Wszystkie warunki spełnione, które on tam miał akurat w danym momencie. Kochanie, no tak jak powiedziałam, nie oglądałam nigdy odcinka w całości, więc nie wiem, mogę się mylić.
Moi gracze RPG na sesjach wymyślali mądrzejsze plany
tak?
niż on.
O, szkoda, myślałam, że to taki kurczę reality. No.
Więc będzie tam pięć scenariuszy, pięć misji.
Dobra, to nie.
Nie chcesz grać w Escape Room?
Nie, no coś to nie.
Ale że może sobie
z Niną zagrasz. Ale ona nie zna MacGyvera.
To ty byś się przyglądała. Ty byś robiła klimat, byś biegała wokół stołu, robiła klimat, a ja sobie będę z Niną mużdżą.
Ty, mam. Mam anegdotę.
A jak ktoś się o nią prosił?
Skończyłem się z MacGyverem.
Przyjechaliśmy
do tej Chorwacji. Cicho bądź. Przyjechaliśmy do tej Chorwacji.
Proszę, cicho bądź.
Ja ze sobą przywiozłam sobie cztery puszki, taki czteropak piwa bezalkoholowego, takiego chyba lagera, coś takiego. Coś, co bardzo mi smakowało, stwierdziłam, że fajne będzie to w Chorwacji, a nie byłam pewna, czy w Chorwacji coś takiego jak piwo bezalkoholowe istnieje. Przetargałam to. Mieliśmy tam małą lodóweczkę, która była wyłączona. Ja ją włączyłam do prądu i wsadziłam sobie to piwo w czteropaku do zamrażarki. Zamrażarka wyglądała na taką, co w ogóle nie działa i tylko będzie chłodzić. Jakoś tak na drugi dzień, jak siedziałam w pokoju, nagle tak walnęło coś w ścianie obok, że poleciał tynk. Więc poszłam do ściany obok, gdzie moja siostra mieszkała, spytałam się, co robią z dziećmi, że tynk mi u mnie leci. Mówi, że nic nie robimy. Jakiś czas później otworzyłam lodówkę i się okazało, że lodówka cała jest w takim dziwnym brązowym lodzie. Wyobraź sobie, że to piwo jak zamarzło, tak cudownie walnęło, z taką siłą, że z tych czterech butelek została mi tylko denka. Odsadziło całkowicie. Cała lodówka była w tym spienionym piwie, no cudowny widok. To taki MacGyver wiedziałby, co z tym zrobić.
Myślę, że jesteśmy ci wszyscy wdzięczni za historię o tym.
Nie masz pojęcia, jaki był huk, jak tego poleciał. Po prostu cudowne.
No dobrze, kontynuując.
Co zacząłeś MacGyvera?
Czas Marler. Znasz gościa? Czaza?
Czaza znam, ale nie wiem, czy to jest ten sam czas.
Czas Marler. Został zatrudniony przez Board Game Geeka.
A tego Czaza, tego Czaza?
Tak.
No.
I proszę Państwa, jest to tyle ciekawe i fajna wiadomość, że faktycznie w tym roku dokonało się kilka transferów w ramach Board Game Geek website. Zatrudnili Rodneya Smitha w kwietniu, teraz zatrudnili Czaza. I tu tylko tak o tym dla Państwa wspominamy, żeby Państwo sobie wiedziało, że Board Game Geek to nie jest tam jakaś fanowska stronka, tak jak to bywało te 10 lat temu, tylko to już jest teraz bardzo duża firma, masa etatów, bardzo profesjonalne działania. Oni faktycznie z reklam i ze współpracy z wydawcami bardzo dużo pieniądzów sobie zdobywają, plus mają coroczny crowdfunding także.
Ciekawe, że dalej nie stać na to, żeby nową stronę postawić, no?
No to jest bardziej skomplikowane, jak tam z nimi wielkość.
No przecież wiem.
I to jest faktycznie bardzo duża operacja i to są i oni są po prostu są firmą w tej naszej
branży. A Rodo ich nie zaora?
Rodo ich zaora. Rodo wszystkich zaora. No i jest to firma, która rośnie. I tak jak my czasem mówimy, że do jakaś tam firma zatrudniła tego albo owego, to tutaj firma Board Game Geek zatrudniła Czaza. I on tam będzie generował dla nich content wideo. Ma taki bardzo fajny cykl 10 najpopularniejszych gier miesiąca według Board Game Geeka, czyli te, które miałem sobie kliknąć, tam najbardziej były wchodne.
Ja on opowiada o nich po prostu.
I on o nich opowiada, co, dlaczego ta gra akurat w tym miesiącu była popularna, co się wydarzyło, czy jakiś dodatek wyszedł, czy on
miał premierę. A jest obiektywny czy subiektywny?
Obiektywny, bo on po prostu mówi, jakby on analizuje dane, skąd się to wzięło, że ta gra była popularna. Nie, więc takie transfery się dzieją. No i co u Ciebie? 16 minut gadamy, same dygresje, Państwo są pewnie zszokowani w zupełności.
Wiesz co, mnie tu niewiele było przez te 10 dni ostatnich. Ja generalnie no, miałam oczywiście ze sobą laptopa, coś tam zaglądałam, starałam się troszkę na bieżąco być, ale przyznam, że nie do końca mi się to udawało. Także musisz Ty chyba troszkę tutaj nadrobić.
No to więc powiedzmy o tym, co się dzieje w portalu. Ciebie nie było przez ile dni?
No 10.
10 dni tutaj
nawet
byłaś
poza, nigdy nie było.
Poza w portalu.
Co za małżeństwo.
I jest taka historia, że dużo rzeczy się wydarzyło. I zaczniemy po kolei. Po pierwsze, tuż przed Twoim wyjazdem ukazała się grajeczka. Jeszcze ją miałaś w rękach, czy to jeszcze nie miałaś, jak wyjeżdżałaś?
Miałam.
Już ją miałaś. Właśnie ona się tuż przed...
Ale ja nie miałam tej wersji, która sprzedażowej, tylko taką przed.
Sampla miałaś, tak? Teraz to już jest w sprzedaży. Trafiło do sklepów. Jeszcze raz się z tą grą polecamy. Tym z Was, którzy grają z dzieciakami, myśmy już opowiadali tą anegdotkę o tym, jak to się lenie się wszystko tam spinało. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to właśnie, że no te dzieciaki mają inną percepcję i dla Państwa te karty mogą mieć bez sensu, a dzieciakom to wszystko spina.
Właśnie przyznam, że to jest coś, co mnie w tej grze zachwyca. To absurd. Bo opowiadałam to chyba, nie zdążyłam powiedzieć. No opowiadałam, że mojej ekipie ostatnio księżniczka odjechała w połowie gry. I ten książę nie miał z kim się ożenić.
No właśnie, tam się takie rzeczy dziwne dzieją, ale dzieciakom to się strasznie podoba. 5 września, czy to jest w przyszłym tygodniu, premierę ma...
Sieroda to będzie nawet, no.
Premierę ma Etnos, polska edycja. Na to czekaliśmy jak Kania Dżdżu, jak tam to się mówi, bo my tą grę uwielbiamy. I o tej grze może byśmy w przyszłym tygodniu więcej powiedzieli, co? Ja bym...
Trzeba będzie troszkę
czy
więcej.
Dzisiaj może troszkę więcej, a w przyszłym tygodniu też troszkę więcej. Tylko
możemy
inaczej.
Dzisiaj troszkę zacząć, ponieważ i ty, i ja bardzo lubimy deck building, a w Etnosie nas jakby zachwycił taki mikromechanizm deck buildingu, który chyba się nie pojawia nigdzie wcześniej, przynajmniej ja nie wiem. Ja będę zawsze o tych mechanicznych rzeczach, bo ty generalnie zawsze
to
o tych klimatach.
Powiedzmy dzisiaj w ogóle, co to za gra jest, a w przyszłym tygodniu powiem, jak ona działa i jak bardziej recenzję. Więc z Etnosem jest taka sytuacja, że Etnos nie miał, to nie jest gra z Kickstartera Cool Mini or Not, to jest jeszcze raz, jest to gra, którą wydał Cool Mini or Not, ale w przeciwieństwie do tych wielkich hitów jak Blood Rage, jak Rising Sun, jak Zombicide.
Oni ją po prostu wysłali do drukarni
tak,
i zrobili.
Dla tej gry nie robili żadnego Kickstartera, bo po prostu ją wyprodukowali. Co więcej, ta gra nie ma żadnych figurek, nie ma tego słynnego plastiku z Cool Mini or Not. I ona niestety wyglądała w tym ich katalogu, kiedy oni nam przesyłali ofertę, jakie gry chcemy wydawać ichniejsze, wyglądała no, jak taki ubogi krewny przy tych wszystkich wielkich hitach. I myśmy za pierwszym razem tego Etnosa odmówili. Ja powiedziałem, nie, bierzemy Rising Suna, bierzemy Zombicide'a, a tego Etnosa to sobie...
No bo nikt nie wiedział, czym to jest.
I co się wydarzy? Wydarzy się to, że oni wysyłają im sygnalne egzemplarze tej gry do recenzentów w Stanach. Jak wy wiecie Państwo, ja jestem dość intensywnie słucham podcastów amerykańskich i co odpalam podcast, tych różnych kolejnych podcastów przez te 2 czy 3 tygodnie, wszyscy mówią, że gra jest mega niesamowita, że polecają i to właśnie nie, że jeden podcast, tylko po kolei wszyscy mówią. No i ja mówię do Grzesia, nasz dział produkcji, Grzesiu, Zdaje się, że coś przegapiliśmy, jakiegoś hita. Pisz do tego kulminowano, że chcemy jeszcze rozważyć jeszcze raz tego paskudę, co go nie chcieliśmy. No i oni nam przysłali sampla i tego sampla do domu przyniosłem. Myśmy zagrali w domu, zagraliśmy i nagle się okazało, że w sumie tą grę chcielibyśmy wydać.
No bo ona po prostu jest fajna.
Mimo, że nie ma figurków i mimo, że nie ma Kickstartera. Zaraz do firmy przyszedłem, zaraz zagraliśmy jeszcze w firmie, jeszcze żeby pokazać wreszcie decydentów w portalu. I natychmiast e-maile do Kulminu, że jednak chcemy tą grę drukować, chcemy ją jednak robić. Przepraszamy za błąd na początku, że jednak się nie chcieliśmy.
To się
no
zdarza.
I suma summarum, ten etnos, jak rozmawiałem z Zarykiem, ten etnos tak, że ich zaskoczył. Oni także się nie spodziewali. Oni dokładnie tak to zrobili, że dobra, mamy grę, wydajmy ją, coś tam zrobimy, jakieś dolary na nie i tyle. Okazało się, że tam się zrobiły się do druki. Okazało się, że tam było też zainteresowanie tą grą. Okazało się, że gra dostała nominację do Golden Geeka jako najlepsza karcianka, jako najbardziej strategiczna gra. Cała masa.
Czy to oznacza, że nadchodzi etnos gra figurkowa?
Nie będzie coś takiego. Oni tam mają masę szukanych jakby projektów przed sobą. Natomiast ten etnos zaskoczył i Kulminirnot, i zaskoczył nas, i mam nadzieję także, że zaskoczy was. Ja pamiętam, że my tą grę pokazaliśmy na Portalkonie, bo myśmy na Portalkonie pokazali te wszystkie nowości nadchodzące. I ja do dzisiaj pamiętam Piotra Sarneckiego, co czasem na mi łazi, tylko mówi, kiedy ten etnos, i na Perkonie kiedy etnos, i wszyscy kiedy etnos. Bo faktycznie zagrasz tą grę raz i zaraz zagrasz jeszcze raz i drugi raz. Więc...
No, później chcesz sprawdzić, czy na pewno ci te karty teraz znowu nie przejdą. Po raz drugi i po raz trzeci.
Więc graliśmy teraz ostatnio, no to już też leci troszkę, we Francji przecież, co tam...
Tak, bo się okazało, że ludzie właśnie...
Tam nie znali, więc tak. uczyłem ich etnosa. I przegrałem sromotnie. Więc to jest takie, ja ostatnio z Markiem gadaliśmy, że takie troszkę brzydkie kaczątko, że taka gra, której nikt nic nie chciał i nagle się okazało, że bum,
no tak
wystrzeliła.
Tak bywa czasami, bo nigdy nie wiesz, co ludzie polubią tak naprawdę.
Więc polecamy się z etnosem. W przyszłym tygodniu, jak będziemy mieli troszkę więcej czasu, bo to już jest 20 minut teraz, zrobimy troszkę bardziej recenzję, czy powiemy, jak działają mechanizmy. Natomiast to była taka historia bardziej, jak to się stało, że Porta tą grę wydaje. Sami jesteśmy zaskoczeni, nie spodziewaliśmy się, że tą grę wydamy, a się okazało być tak fajna, że ją wydajemy. No i 5 września także do sklepu trafi Wolfsburg. O tym Wolfsburgu ja niewiele wiem, więc dopiero powiem coś więcej za tydzień, ponieważ jeszcze nie miałem go w łapkach.
Też niewiele wiem.
No ty też niewiele wiesz, bo u nas z Pecem od Zombicide, tym gościem, który jakby z Grzesiem decyduje, co tu jest ważnego, co się fanom podoba, co jest miodne i fajne, jest Marek, który jest maniakiem Zombicide'a. I to Kulminirnot, Grzesiek i Marek, to był ten trójkąt, kiedy decydowaliśmy, jaki miał być pierwszy dodatek do tego czegoś, co chcemy tam wydawać. Ja tego Wolfsburga dostanę w łapy jutro, z tego co słyszałem. On do nas właśnie jedzie, do siedziby portalu.
Nie.
Tak, jutro. Więc za tydzień Państwu opowiemy, co tam w tym Wolfsburgu się znalazło ciekawego. Ale
a jutro jest środa faktycznie.
Ale wygląda na to, że to będzie coś fajnego, bo byśmy przecież nic złego nie wydawali. No i ostatni news, jaki jest, to jest taki, że właśnie się odbyłam dzisiaj, jutro, premiera Blood Rage'a. No i jest tak, że tego badania nawet nie dotknąłem. I nawet go nie zobaczyłem, bo on wjechał na magazyn u nas, tam pod Łodzią są magazyn i cały się sprzedał od razu. I jakby nie mamy nic, więc bardzo dziękujemy dobremu przyjęciu. No to zasługa, zawsze powtarzam, fanów, którzy w tą grę grają na konwentach, grają gdzieś na jakichś domówkach, grają w jakichś klubach, o tych, że debatują. Eric Langizet Genius, to jest ten cały mem o tym, że faktycznie ten Blood Rage mega, to jest ta najsłynniejsza gra Erika. No i wjechał na magazyn i dzisiaj wyjechał i koniec. Hardowcy odpalili szampana, wszyscy są zadowoleni. A tak mówię, ja nawet egzemplarz jednego. Trzeba by jakiś pamiątkowy jeden zachować sobie, że to był do druku.
Czego, Blood Rage'a?
No tak, że był do druku, że ja no nie wiem, jakieś no, wjechało.
Rób sobie zdjęcie.
No nie mam jak, bo nie, tego nie zobaczyłem.
Tak, nie dramatyzuj.
Proszę Państwa, co Cię ciekawego dzieje w portalu, to czy tam lody przywiezi nam?
Jechała przed chwilą karetka, a teraz jedzie chyba coś, co rozwozi butle z gazem, ponieważ mieszkamy na wsi, tutaj nie ma czegoś takiego jak gaz doprowadzony do domu i cały czas ludzie bazują na tych butlach takich, co je się tam.
A to nie
z takiego,
co przywozi lody? Te.
Nie.
No dobrze, to była dygresja znowu. Proszę Państwa, i stało się to, co Mary bardzo ucieszy. Ty nie wiem, czy to w ogóle wiesz tego newsa.
No jak się mi powiesz, to się będę wiedzieć, czy wiem.
I ja tutaj Ci go już pokazuję. Proszę Państwa, powstała strona w internecie, która nazywa się historiagier.pl i nudy na pudy, które Mary bardzo nie lubiła, czyli historyjki, trafiam do osobnego podcastu, osobnego bloga, nazywa się historiagier.pl i tam się będziemy widywali o nudnych rzeczach.
Ja z tobą?
Nie, ja z Państwem. Uf. I dzisiaj ta strona powstała, dzisiaj tam się pojawił pierwszy mój wpis taki archiwalny i będziemy tam co tydzień wrzucać różne ciekawe rzeczy.
Ja czemu my?
No my, w sensie ja, no właśnie, że będę tam miał różnych takich pomocników, ale nie ciebie.
Dobrze.
Mogę zamknąć to okno, bo ten gość tu mi...
On już zaraz odjedzie, zanim
jak odjedzie, to ja je zamknę. To je może nawet otworzę. Więc zapraszam wszystkich miłośników historii gier, tego podcyklu dwóch pionków, na historiagier.pl. Tam się będą pojawiały i artykuły, i podcasty, i będą się pojawiały zdjątka, różne historyki.
Ja to wszystko już znam.
No, dziecko, ty tak zajebiście nic nie wiesz, że to jest nie ze sprawy. No i ostatnia rzecz, która się dzieje w portalu, też się wydarzyło to podczas twojej nieobecności, więc także ciebie zaskoczę, chociaż ty o tym chyba wiesz już. Zmieniła się formuła naszego polskiego vloga. Mieliśmy takie coś jak planszówki TV w środę nagrywane, a teraz to przenieśliśmy na piątek, przenieśliśmy to na live'a i teraz to są live'y z portalem. I w każdy piątek jesteśmy dla Państwa dyspozycji, więc jak nasi słuchacze chcą jakieś zadać konkretnie nasze pytanie, tutaj głównie Kuby głównie zadają pytania, to zapraszamy Kubów na live'a. Jest to na YouTubie, Portal Games na YouTubie. W każdy piątek planszówki TV live zapraszamy na plotkowanie sobie z Ignacem. No i co tutaj?
No tam gadaj sobie o tych smętach głupich, to ja tutaj muszę coś zrobić na chwilę.
Czyli co, bo tylko przyjrzyjmy się temu podcastowi. To, że ci nie podoba ci się, w co grałem, bo ty nie grałeś. Nie podobam ci się newsy, bo są...
No bo ja jestem po 10-dniowym głodzie.
Nie podoba ci się, co się działo w portalu, ponieważ w portalu ci nie było i ci to nie podoba. Czy jest coś, co ci się w tym podcastie podoba?
Ty.
No to była dobra odpowiedź, dziękuję, siadaj.
Nie, tak nie narzekam, tylko chciałam coś tu znaleźć.
Planszówkowe podcasty?
Tak.
Przypominam Państwu, że na Facebooku mamy grupę Planszówkowe podcasty.
O, jest zobacz, ile ludzi chce dołączyć, a my ich nie dopuszczamy nawet. Ale czekaj, bo ja wrzuciłam tutaj przed chwilką... Aha. Trzeba tych ludzi zaprosić. Co zróbmy tam, że
jest
zaprosimy?
Tam, mamy w grupie teraz 248 osób.
Właśnie 7 nowych dokładamy?
Nie, mamy 247 i właśnie 8 dołożyłem. Okay. Approve. Zapraszamy na grupę na Facebooku Planszówkowe Podcasty. Więc Planszówki TV w każdy piątek na YouTubie. Zapraszam do rozmowy ze mną. No i proszę Państwa, przechodzimy do działu, tak jak w zeszłym podcaście to mówiłem, którego pewnie nie słuchałaś. Słuchałaś, nie słuchałaś?
Czy mi zadajesz niewygodne pytania?
No nie, bo może myślałem sobie, że te schimałeś ze mną, chciałaś mój głos usłyszeć.
Znaczy nie, chciałam ci powiedzieć, że ja przez te 10 dni, mało tego, że wziąłam sobie w ogóle Netflixa, że sobie pooglądam, nie pooglądałam nic. Spotify'a sobie nie odpaliłam, bo jakoś nie było w ogóle warunków do tego.
Ale wiesz, nie było warunków do tego. Ale jak siedziałaś na plaży, na tych niewygodnych kamieniach, to mogę sobie chociaż mnie posłuchać, mogłeś mnie mieć w słuchawkach.
To nie było warunków, tam był jakiś taki cały czas dziwny hałas. I to morze, i te dzieci dookoła, i wszystko.
Szeptałbym do ciebie ducha. Szeptałbym do ciebie.
Natomiast...
Z podcastu.
No strzelę ci zaraz.
Nagrałem go z myślą o tobie. Myślałem, wyobrażam sobie, że go słuchasz na parze siedząc.
To już trochę za bardzo wybujało wyobraźnię.
No dobrze.
No czy jak ja coś chciałam powiedzieć? Właśnie, chciałam w ogóle powiedzieć, że bardzo przepraszam, że nie odpowiedziałam na maile, które tutaj trzymasz w ręce teraz. Mi się serwer przyblokował pocztę dwóch pionków.
Ja, ty masz zawsze pomógł.
Dopiero dzisiaj ją odblokowałam. Nie chciałam się w Chorwacji walczyć z serwerem, szczerze mówiąc. Nie, coś tam, jakieś komunikaty przychodziły. Wiedziałam, że on się odblokuje, jak wrócę do Polski, dobrze. Więc się odblokował.
Mary ma taką tabelkę, kasto wymówek. To jest taką, to się kupuje specjalnie z taka książka. Nie, bo to może trzeba Państwu powiedzieć, proszę. Teraz co?
Już.
Jest taka...
Już.
Muszę to Państwu powiedzieć. Muszę to Państwu powiedzieć.
No nie.
To jest podcast, zdradzamy pewne rzeczy.
Nie, to dobrze. Okej, okay, dobra. Zdrać.
Jest taka firma customerservice.com. Oni sprzedają taką książkę. Kupuje się to za dużo, dużo dolarów. I w tej książce są wymówki dla customer service, dla pracowników, co mają klientowi powiedzieć. Customer service tam rzuca K20 i mówi, o, mieliśmy kłopot z serwerem. I to odpisuje tam, tu, pisze. I my taką książkę kupiliśmy kilka lat temu, Mer sobie z niej korzysta i każdemu jakiś kit wciska.
Ja, no bym się nie chce gadać, szczerze mówiąc.
Proszę Państwa,
chciałam tylko powiedzieć, że jest też taka stronka, zaradnyżony.pl czy coś tam i tam są takie kity, które się mężom wciska. Typu tak, te buty kosztowały 100 zł, a nie 700 zł. I zawsze się wszyscy dacie nabrać.
Historiagier.pl, no. Pozdrawiamy się.
Proszę Państwa. Po co cię ta strona lubi?
Więc Jakub nam przysłał kolejnego maila, bo Jakub z nas często pisze.
Pozdrawiamy Jakuba.
I ja w zeszłym podcaście pytałem, żeby Państwo podało nam najbardziej klimatyczne Eurasy. Lord of Waterdeep, pisze Jakub.
To się nie wyklucza przypadkiem. Tak jak dzisiaj na przykład widziałam, że wyklucza się coś takiego.
Ja byś słuchała mojego podcastu, byś wiedział.
Nie, że pan wypoczynek, wakacje z dziećmi.
Odsłuchaj sobie tam. I pisze Jakub, wiele osób mówi, że tu nie ma klimatu, ale jak się dobrze wczuć, to można poczuć ten klimat. Jakubie nie. Że ja tą grę grałem.
A się nazywa Jakub, nie.
Ja tą grę kupiłem właśnie, bo była recenzja, że jest tematyczna. Ja ją kupiłem, ja w nią zagrałem i ją sprzedałem natychmiast. Nie, proszę Państwa, Jakub jest kłamczuszkiem i proszę go zupełnie się nie słuchać. Lords of Waterdeep, nieprawda. Następnie podał Tolkiena. Czy Tolkien jest tematyczny? Ja bym tu...
Znaczy...
On tutaj pierwsza czaska gra na tej topce. Same komponenty biją klimatem po oczach, tu bym się zgodził. Ale no nie, to jest abstrakcior.
Ja się nie wypowiem na temat klimatu. Jakub, znaczy ja się wypowiem, jak zaczniemy potem.
Jakub nie. Jakub na trzecim miejscu dał This War of Mine.
Nie graliśmy.
No tutaj jest klimatu masa, ale to jest Michał Oracz.
Nie graliśmy.
Skrypty, będziemy grali, ale tu się...
Nie będziemy grali.
Ja będę grał, ale się
Boże,
nie...
zimą.
Tutaj Jakub trafił w punkt, ale uwaga, bo ponieważ gdyż znowu się myli Kuba. Na miejscu drugim Kuba dał Alchemików z CGI.
Ty, ja w to nie grałam w końcu.
Ja w to grałem.
Nie, grałam raz, bardzo dawno temu.
Straszne to
grałam.
Jest. To jest straszny abstrakt, panie Kubo, ale Kuba mówi, że jest tam
mieszanie składników w pociółku. No to musicie się troszkę tym.
Mówi samo za siebie. Kuba nie, znowu się tutaj Kuba myli.
No i Kuba więcej nie napisze.
Nie. Kuba na szczęście się wybronił, bo na pierwszym miejscu do Robinsona. I napisał, że
Robinsona? Co tam jest klimatycznego? Przecież tam cały czas czekasz tylko na tą pieprzoną kostkę, czy ci wyrzuci pogodę, czy nie wyrzuci pogodę. I człowiek w myślach oblicza statystyki wyrzucenia szans kości, czy ci wypadnie chmurka, czy dwie chmurki, czy trzy chmurki. Rzucasz tą kością, to obliczasz szybciutko w głowie, czy wypadnie ci te, to statystycznie może wypaść.
Paweł,
ile to jest
Paweł,
klimatu w tym? Chyba, że mówimy o klimacie pogodowym, że pogoda też robi
sobie cały czas. Paweł do nas pisze.
O, długie to.
Paweł do nas pisze, on proszy wątek ten, który prosiłaśmy, czyli jak się produkuje Keyforge'a. Czyli przypominam Państwu, że jest gra, w której kupujecie pudełko i
ja
każde
wiem,
pudełko
ja
jest zupełnie.
Takie duże rulony z tego schodzą na pewno z maszyny.
Paweł tutaj pisze i ma absolutnie rację, bo to już właśnie wszyscy jakby to tylko zakładamy. Paweł mówi o druku laserowym, czyli o tym, że faktycznie idą pliki do drukarni i każdy przyjazd maszyny to jest na innym pliku. Normalnie, proszę Państwa, są drukowane rzeczy w drukarniach na takich.
Czy niewiele zmieniły od tych czasów takich, co się odciskało?
Tak, to po prostu.
Jest matryca i lecą.
Jest matryca i lecą, natomiast tutaj przy tych laserowych drukach każdy druk może być zupełnie inny. Trik, którego nikt na razie nie pojmuje i nie wie, jak to zrobić.
Ty, ale MacGyver taki, już będzie wiedział.
Że druk laserowy do tej pory nie był robiony na prawdziwym papierze karcianym, czyli takim faktycznie, jak jest robiony na wyglach karcianych. I tutaj oni sobie zaczarowali, że faktycznie mają taką technologię, prawdopodobnie właśnie drukarnia laserowa, ale na takim bardzo wysokiej jakości papierze karcianym. Ale generalnie to jest dobry trop, o którym Paweł pisze. Jeśli co do klimatycznych euro, poleca Kanbana. I tutaj się bym z Sławem zgodził. Ja w Kanbana nie grałem, natomiast jest na mojej liście zakupowej. Słyszałem o tym, że bardzo dużo dobrego. Jest to gra, w której faktycznie produkujemy samochody, jest bardzo, bardzo klimatyczna.
Co produkujemy?
Samochody. O. I ja, proszę Państwa,
lubię samochody.
Paweł chyba ma rację i tutaj Paweł dobrze to poleca. Dawid do nas przysłał i napisał, że dzięki za świetny podcast, w którym umilacie mi podróż do pracy. Jak będziesz takie dygresje waliła, to będzie musiał naokoło do pracy jechać, żeby
skąd
to
jest, może jedzie daleko.
On tutaj pisze, że musi przyznać, że wbrew temu, co mówi Mary, chcemy słuchać historii gier planszowych. No widzisz?
Jezu, no
ale on przeprasza, Dawid przeprasza, bo mówi, że jest historykiem z wykształcenia.
No i cóż, ja mogę tego, na to poradzić.
A mówiąc poważnie, Dawid się myli, ponieważ Dawid przesyła nam sugestie na bazie klimatycznych Eurasów i mówi o grze Lorenzo il Magnifico. A z tego co wiem, to jest jakiś ekstremalny suchar w ogóle. To jest jakieś takie, Dawidzie, czyś ty oszalał?
Ale może dla kogoś klimat to są obrazki. Nie, znaczy generalnie nie ma definicji klimatu tak naprawdę w grach. Nie.
Tutaj pisze Dawid, że uważam za bardzo klimatyczną. Ja muszę przyznać, że ja w Lorenzo il Magnifico, które jest tam na wyprzedażach w internetach, więc rozważam jego zakup, ale z tego co doczytałem recenzji, z tego co czytałem o tej grze, to jest jakiś ekstremalny suchar. On jest bardzo po włosku brzmi, a wszystkie gry włoskie są suche. Ja go nie kupię. Na drugim miejscu pisze.
O, jaki kryminał włoski fajny.
Pisze Dawid gry Vitala Lacerty, na przykład The Gallerist. I tutaj się zgadzam, Vital Lacerta to jest świetny autor gier i on faktycznie to fajnie wszystko spina. Ja w Galerista nie grałem, ale tutaj akurat Dawidowi uwierzył. Natomiast Dawidzie, jeśli chodzi o Lorenzo, Ignacy się z tym nie zgadzają. Chociaż nie grały. A nie grałem, ale się wypowiem. No i pisze na zaciucie Kuba, bo nie ma podcastu bez Kuby.
Żeby to jednego, nie?
Tak jest. Tutaj dziękuję, że sobie tam korespondujemy i... I pyta Kuba o to, że na planszówkach TV wspomniałem, że jest szansa, żeby moja książka się ukazała po polsku i czy mogę coś więcej powiedzieć.
O matko.
Proszę Państwa, moja książka po polsku jest w jakiejś tam części przetłumaczona już i mam nadzieję, że to się uda przetłumaczyć do końca zupełnego. Aktualnie w tym roku, później w tym roku będzie Kickstarter na moją trzecią książkę i zobaczymy, czy nam się uda to spiąć tak, żeby była i po polsku i po angielsku, żeby gdzieś tam na jakieś, nie wiem, wspieraczce, gdzieś tam poszła wersja polska, angielska na Kickstarterze. Zobaczymy, ale... Wiem, że troszkę jest to absurdalne, że jestem Polakiem a moje książki szkodzą po angielsku i po polsku, więc mam to jakby na serduchu, że to powinno się zmienić, więc zobaczymy, jak to się zakończy. I tutaj mam notatkę, którą sobie sam zrobiłem, moja ryba się dostrzegła, że ponieważ mieliśmy taki okres, że bardzo dużo Kubów do nas pisało, ja bym chciał zapytać, czy wśród naszych słuchaczy są jakieś Wojtki i czy mogłyby do nas Wojtki napisać teraz jakiegoś maila. Myślę, że Kuby wciąż mogą nas pisać, ale ja bym chciał w jakimś Wojtkiem pokorespondować. Ja wyjaśnię. Ja mam na drugi Wojtek. Jestem, znaczy na trzecie
chyba?
Raczej.
Zatujesz chyba?
Nie.
Skąd masz trzecie imię?
No z jakiegoś bierzmowania, czy jakoś tam kiedyś się dodaje.
Może imię Wojtek?
No.
Serio?
No.
Więc jak nie wiedziałam, że masz trzecie imię.
No widzisz, tyle, że się do mnie można wiedzieć. Więc proszę Państwa, jak są
ale
jakieś
czad.
Fajne imię, nie?
No, nie.
Jak to nie?
Jak możesz mieć na imię trzecie jeszcze na dodatek?
Jestem Ignacy Adam Wojciech.
Ale bez sensu.
Proszę Państwa.
Przy okazji pozdrawiamy mojego Ignasia, który się jak wiesz urodził niedawno. Maćka.
Kilku się Ignasiów urodził ostatnio, widziałem. Jest jakiś wysyp Ignasiów młodych. Ale na razie mówimy do Wojtków.
No bo stare się zestarzały, to muszą być nowe.
Proszę Państwa, jeśli wśród słuchaczy są jakieś Wojtki, to niech do nas coś napiszą. Że nie mówimy Kubom dość, ale potrzebujemy nowych.
Rasista się znalazł.
Potrzebujemy nowych Wojtków, więc zachęcamy Wojtków. No i przechodzimy do klubu programu, mimo że to już gadamy jak najęci, głównie ja.
No właśnie, co tam gadasz?
No to gadaj sobie.
Zostawiłam cię na tydzień, to po prostu od razu się czujesz rozgadany.
Mamy top 5.
No kto ma, ten ma.
Gdzie masz top 5?
No bo kurczę, wymyśliłeś jakie głupie top 5.
Masz czy nie masz?
Mam.
Proszę Państwa.
No ja tego nie rozumiem cały czas.
W zeszłym tygodniu było top 5 klimatycznych Eurasów.
Ja nie dzisiaj wyśliłabym czegoś tak debilnego jak klimatyczne Eurasy.
Jakbyś słuchała
podcastu. To jest słuchawo mniej więcej.
Jakbyś słuchała podcastu, to byś wiedziała. Może sobie wziąć na słuchawkę do podusi i posłuchać mnie.
Muszę posłuchać ciebie.
I jest. Dzisiaj poszliśmy krok dalej i nie.
Nie top, my. Nie, zmień gramatykę, proszę cię.
Nie top 5 klimatycznych Eurasów, tylko top 5 klimatycznych gier. Czyli kwalifikują się dowolne gry, tylko jeśli są klimatyczne. Tu chciałbym powiedzieć, że o mojej żonie ją skomplementować, że ona dzisiaj użyła bardzo ciekawego stwierdzenia i ja bym to chciał rozwinąć. Czyli klimatyczne, czyli tematyczne i Mer powiedziała, że to znaczy realistyczne. I to mi się bardzo podoba, czyli że faktycznie, że grając tą grę, faktycznie ta gra
oddaje realia
tego, o czym jest mowa, więc one są, nie chodzi nam o klimat, że to musi fantazy, bo to może być o hydraulikach, tylko że jest to realistyczne. Czujemy się, abyśmy faktycznie robili to, o czym ta gra opowiada, więc dzisiaj jest top 5 najbardziej realistycznych gier.
Dobrze, a moje pytanie się wzięło z tego, że jestem ostatnią osobą, która szuka klimatu w grach tak naprawdę, bo dla mnie cały czas najważniejsze jest to, czy mi się po prostu podoba, czy nie. Czasami nawet nie mam pojęcia tak naprawdę, jakie jest tło danej gry, natomiast jeżeli gra jest fajna mechanicznie, to mogę grać nawet na białej kartce.
Dobrze. Czy ty masz jakąś ławkę rezerwowych?
Nie.
Ledwo się doczekałaś do 5, tak?
Opowiem ci, byłam tak zła na ciebie, że do piątej już prawie wyrzeźbiłam w tej kartce.
Wyrzeźbiłaś.
Tak.
Ja mam oczywiście bardzo dużo tych propozycji, więc tylko tak telegraficznie skróciłem, co mam na ławce rezerwowych. Na ławce rezerwowych mam oczywiście Sherlocka Holmesa, który jest bardzo klimatyczną grą, się czujemy, żeśmy rozwiązywali Case'a. Dlaczego go nie dałem na top 5?
Bo on jest specyficzny bardzo.
Nie, bo po tych latach, dwóch latach pracy nad detektywem, od Sherlocka bardziej mi się podoba detektyw, a nie będę własnej gry dawał na ten, więc, ale muszę Państwu powiedzieć, że faktycznie i Sherlock, i detektyw są bardzo, bardzo klimatycznymi, realistycznymi grami i grając albo w Sherlocka, albo w detektywa, faktycznie czujecie, jakbyście rozwiązywali śledztwo. Na miejscu rezerwowym mam także grę X-Wing, która faktycznie się tymi stateczkami lata i tam są te w prawo, w lewo strzały się dzieje. Bardzo klimatyczna gra. Ja faktycznie czuję jak pilot w Star Warsach. Bardzo się wczuwam, mam swojego pilota Rey, mam pilota Poe Dameron i naprawdę się świetnie bawię.
BB-8.
I BB-8ów mam, dokładnie. No i mam też kilka więcej, ale żeby nie przedłużał Państwo dzisiaj.
Nie, no rzuć jeszcze dwa te tematy, to śmieszne jest.
Command and Colors, kiedy czujesz się jak dowódca faktycznie tych wojsk i przesuwasz te...
Serio?
No. Ja bardzo się wtedy czuwam.
Ja bardzo tymi bloczkami staram się przesuwać, tymi kafelkami tam.
No właśnie o to chodzi, to jest bardzo klimatyczne, że tam są żołnierze tam. Jak dowódca jestem. Nie widzisz? Dobrze. No to miejsce piąte, co u ciebie?
A czemu ty zacznij?
Bo już gadam od 5 minut, muszę sprzepnąć.
Dobra. Ale ja generalnie będę taka troszkę... Dziwną mam tą listę.
No, ale zupełnie się tego nie spodziewamy.
No dobra. U mnie na miejscu piątym jest gra, którą my wydajemy. Jest to gra Ex Libris, dlatego że...
Poczekaj, bo ja teraz wyjątkowo zanotuję twoją piątkę.
Ex Libris, dlatego że ja uwielbiam książki i to generalnie jest jedno z moich głównych hobby. Książki. I tak by gra poświęcona książkom, nawet jeżeli ona nie polega na czytaniu książek, ale opiera się na zabawie słowem, na tytułach, na jakiejś starej, zakurzonej bibliotece, to jest coś, co mi się podoba. Czuję tą grę.
Nie wiem, jak ciebie nie było, to mogłeś tego nie wiedzieć. Będziemy mieli pocisk z Exhibitsem.
Roczny?
Ja nie wiem jeszcze, ale... No, ale jeszcze tam się jakieś przesunięcia są. No dobrze, u mnie na miejscu piątym...
Nie zanotowałeś? Zanotowałeś.
U mnie na miejscu piątym Staroć.
No.
Gra, której Maryś nie lubi. I gdyby nie to, to byłaby w naszej kolekcji, ale Mary ją wykopała. Ale i tak rozważam jej zakup ponowny.
Po moim trupie.
Bo ja mam jeszcze kolekcję, tajną kolekcję gier w portalu.
No.
Jest to gra Niagara.
No to baw się
Szpil dobrze. Des Jahres z dawnych lat. Proszę Państwa, jest to gra Niagara, w której każdy z graczy ma swoje drewniane kanu i tym kanu będzie pływał po rzece i zbierał z jam jakieś tam diamenty i różne inne drogocenne resource. Natomiast trik polega na tym, że ta rzeka się porusza, w każdej turze są takie specjalne plastikowe elementy, które nas spychają do kanu i my tym kanu tam wiosłujemy, żeby pływać po tej rzece, a ta rzeka się cały czas porusza i faktycznie naprawdę w tej grze, to mi się wielokrotnie zdarzało, w tej grze można dopłynąć do tego wodospadu i tam spaść i stracić łódkę i się człowiek rozbił faktycznie. Mega klimatyczna gra, kiedy czuje się faktycznie tą walkę, ta woda nas spycha, czasem jest szybciej, płynie czasem wolniej i my tu musimy zaplanować, jest troszkę ryzyka, czy płyniemy po te resursy, czy po inne, bo tutaj rzeka może przyspieszyć. Świetna
Matko,
gra.
Czy naprawdę tak tą grę widzisz?
Ja ją naprawdę
ja
wiem.
Tylko jako wkurzającą planszę, która się przewraca, te głupie krążki, które spadają.
To nie, tam jest wiry, tam są, porusza się woda, spycha nas.
Ja generalnie muszę przyznać, że miałam taką wtopę, którą też chyba już na podcaście opowiadałam a propos Niagary, że ja z dłuższym czasem nie wiedziałam, że tą planszę się kładzie na pudełku i stawiałam ją bez pudełka, ona się ciągle przewracała, co by doprowadzało do szału.
Bo proszę Państwa, ta gra jest, tego nie powiedziałam, ona jest 3D, kładzie się na pudełku, jest tam faktycznie wodospad, tam wszystko
czy
spada.
Inteligentnie kładą na pudełku.
To jest super. Niagara, miejsce piąte, w Polsce wydane przez wydawnictwo Egmont.
Dobra, ja się teraz zaskoczę.
Moje miejsce czwarte. Robinson Crusoe.
No ja lubię statystyki kości, to jest moje ulubione, tak w pracy siedzę i obliczam. Ja Tezeusza.
O matko.
Tak, ja szczerze mówiąc...
To jest mega abstrakt.
No właśnie, ja właśnie bardzo mega... Zakładam, że abstrakt powinien być dla mnie troszkę klaustrofobiczny i Tezeusz jest dla mnie grą klaustrofobiczną. Ja,
abstrakt powinien być dla ciebie klaustrofobiczny?
No daj mi dokończyć. Ty tam widzisz w tych płaskim Command Colorze jakimiś wojskami dowodzisz, to naprawdę leżą jakieś te tylko tekturki na planszy. To przestań się ze mnie nabijać.
Dajesz.
Ja naprawdę w tym Tezeuszu widzę, że jestem uwięziona w jakiejś tam nie komnacie, jak się nazywa to w tym. Co?
Stacji kosmicznej.
Stacji kosmicznej w jakimś pomieszczeniu i naprawdę nie mogę się wydostać i dlatego, że jest tam problem z poruszaniem się, bo to, co już wielokrotnie mówiliśmy, to jest gra oparta na mechanice Mancalli, która no wiadomo, w jakiś konkretny sposób trzeba się poruszać, to mnie to bardzo blokuje w planowaniu ruchów i cały czas się czuję tam za przeproszeniem uwalona. Ponieważ się czuję uwalona, to czuję się tak bardzo klaustrofobicznie, że ja nie mogę stamtąd wyjść. I jeszcze oprócz tego ten ciemny klimat, to wszystko takie dookoła ciemne. No, inna sprawa, że ja bardzo lubię tę grę.
Ja też.
No.
Dobrze, no może to wybroniłaś to, przyznaj ci.
No wybroniłam to, nie, no są moje...
Nie zaglądaj mi tutaj. U mnie na miejscu czwartym jest gra Mall of Horror. Państwo wiedzą, że to jest jedna z moich ulubionych gier ever. Jest to gra, w której każdy z graczy steruje trzema ludkami i te ludki są w centrum handlowym, które jest atakowane przez zombie i musimy tymi ludkami przetrwać. Biegamy od sklepu do sklepu, od tu na parking, tu gdzieś do garażu. Ci zombie nas atakują. Mega imersja, mega klimatyczne reguły. Tam możemy dociągnąć karty jakiegoś toporów czy jakiegoś shotgunu, żeby strzelać do tych
tak
zombiaków.
Nie wczuwaj,
ale nie jest mega naprawdę.
Ja tych gier bardzo nie lubię.
Z graczami w jednym momencie możemy wylądować w jednym pomieszczeniu. Na przykład jesteśmy obydwoje uciekamy do sklepu sportowego. Te zombie nas tam atakują. Musimy zdecydować, kto się poświęci i zginie.
No nie, kto się poświęci, tylko kogo poświęcimy i zginie.
Kogo wypchniemy do tych zombie? No może faktycznie. Mega.
A dlatego co ty tak widzisz, kto się poświęci? To wszystko wyjaśnia. To nie tak, kochanie.
Wspaniała gra, która faktycznie przez te półtorej godziny czujemy się, totalna presja, zaraz zginiemy, no. Musimy przetrwać, musimy zrobić wszystko, żeby przeżyć. Wspaniała gra.
To ja grając w tę grę, ponieważ grałam w nią kilka razy, mam całkiem odmienne uczucia do twoich, ponieważ moje odczucia są w tym skupione punkcie, żeby się dowiedzieć, kto będzie tą największą szmatą podczas tej gry i będzie wszystkich zdradzał i wypychał.
No ja.
No właśnie.
To jest to zagadka.
Nie zagadka, dlatego już nie gram więcej, bo zagadka się rozwiązała. No. Moje miejsce trzecie?
Twoje.
No dobra. Moje miejsce trzecie. To jest gra Godfather, nasza. Ponieważ uwielbiam topić tych ludzi przed Hudson. I naprawdę, grając w tę grę, naprawdę...
Przecież w nigdy nie wygrałaś.
Nie szkodzi, ja już wiele razy podkreślałam, że ja w nią gram po to, żeby się pobawić kartami. Ja absolutnie nawet nie dążę do wygranej, ja po prostu chcę zabijać. chcę zabijać. Jak tam chcę być tą taką babką z tym cygarem w gębie, która idzie z tym po prostu pistoletem, wyciąga go i mówi, nie lubię cię i zabija. Albo te betonowe buciki i ten gościu tam za chwilę się huśta pod wodą.
Huśta pod wodą.
Dla mnie ta gra ma naprawdę dużo klimatu, niech sobie ludzie mówią, co chcą. Natomiast ja...
Nie, to jest inaczej, bo do recenzji. Recenzenci mówią, że tam nie ma klimatu Godfathera, konkretnie filmu, że jest to świetna gra o klimacie mafii, ta gangsterska, świetna. Natomiast ona się nazywa Godfather, ponieważ na okładce jest ilustracja z plakatu filmu, to wszyscy oczekują, że tam będą jakieś karty z tytułami i postaci z powieści.
Nawiązane do filmu
po
prostu.
Tak. Jest to po prostu świetna gra gangsterska, a nie Godfather.
Pomyślę, czy wystarczyło kartę kota dodać.
Dokładnie tak. Proszę Państwa, u mnie na miejscu trzecim jest także gra o gangsterach.
O, Cajun Guns.
Cajun Guns. Ponownie totalna imersja. Jest to gra, w której każdy z graczy ma...
Jak byśmy się pobrali właściwie?
Każdy ma piankowy pistolet. Każdy przy stole z tego pistoletu mierzy do innych graczy przy stole i wszyscy się kłócą o podział kasy. Można do siebie strzelać.
Najbardziej oczywiście.
No jest to po prostu masakra. Mija 40 minut, totalnie wszyscy mokrzy, wykrzyczeni. No super taki experience. Ja tutaj troszkę oszukam i na miejscu 3B mam drugą grę, która jest o tyle podobna, że także polega na krzyczeniu i takim experience.
Hysteria Coach.
No, ty mnie znasz jednak. Czy jesteś moją żoną? No. Hysteria Coach, proszę Państwa, gra wydana przez Granne.
Trener w Amoku to ma tytuł polski.
Trener w Amoku po polsku, wydany przez Granne. To jest to gra, w której gracze wcielają się albo w zawodników piłkarskich, albo w trenerów.
Ja uwielbiam
być trenerem oczywiście.
Tak,
i to polega na tym, że trener ma pewną kartę zadania, które zawodnicy muszą wykonać i on się wydziera na cały głos do nich, żeby oni to szybko zrobili na czas, a ten repeciny drużyny ma swoją kartę zadania i wydziera się do swoich. Oni się próbują przekrzyczeć nawzajem i
Natomiast problem cały nie polega na tym, że próbują się przekrzyczeć, tylko o tym, że tutaj nie wolno używać pewnych sformułowań podczas gry, więc można
tam
używać...
Tam on mówi szybciej, jedziesz, iść.
Nie można mówić w lewo, nie można mówić w prawo, tam są pewne zakazane słowa, tak. Można się przesuwać, ale ciężko jest naprawdę...
I tam jest taki tryk zrobiony, że jak my siedzimy po przeciwnych stronach stołu, to jak ja siedzę po mojej stronie stołu, to za mną stoi trener przeciwników, który mi się drze nad głową do tych gości po drugiej stronie stołu. Trener w Amoku, absolutnie klimatyczna gra.
Ja bym chciała wiedzieć, co autor brał, jak to...
I mogę tylko Państwu jeszcze powiedzieć, że...
Kto jest autorem?
Nie wiem, że... I mam bardzo śmieszne napisane instrukcje, są drogą. Że w historii mojego życia, moment, kiedy się najbardziej śmiałem w życiu tak, że mi pękło wszystko, to trener w Amoku jest rozrywka z Piotrem Pieńkowskim, naszym przyjacielem na wakacjach.
O, pamiętam to.
I jest to w top moich experience'ów w życiu w ogóle.
Że Piotrek był naprawdę w Amoku.
Nigdy wcześniej się tak nie śmiałem i łzy mi płakały po prostu. Trener w Amoku, jedno z największych experience'ów w moim życiu i bardzo klimatyczna gra. To i u ciebie miejscu drugim.
Już. Będziesz się śmiał zapewne, ale u mnie na miejscu drugim jest Louis Clark.
No to jest,
z tego względu,
Nie. Z tego względu, że co, że rzuciłaś kostką, czy z tego względu, że spadło
Głupi jesteś.
Ta gra jest zupełnie klimatyczna.
Głupi jesteś.
Proszę Państwa, nie.
No, chwileczkę.
Nie.
Nie. Chciałam powiedzieć, że to jest jedyna gra w moim życiu.
Nie.
No zamkniesz się? Jedyna gra, w której ja czuję wyścig. Możesz sobie mówić, co chcesz. Ja nie cierpię gier wyścigowych.
Taki suchar.
To jest tak. I to jest jedyna gra, przy której ja naprawdę czuję, że ja muszę przez tą pieprzoną, przepraszam bardzo, cholerną rzekę przepłynąć i na dodatek być pierwsza. I z tego względu ją tutaj dałam. Inna sprawa, że dzisiaj z Cedricem rozmawiałam, to też mi się nasunęło, ale generalnie ja tę grę uwielbiam. Doskonale o tym wiesz, że ja ją uwielbiam od lat.
Ja też mówię, ona jest w moim top 5 najlepszych gier, ale to nie jest,
więc właśnie,
tam nie ma klimatu żadnego.
Ale właśnie robię uzasadnienie.
Nie ma klimatu!
Nie, bo ja czuję wyścig, to jest wyścig, a ja ten wyścig naprawdę tam czuję. To jest jedyna gra wyścigowa, która nie jest grą wyścigową, gdzie ja czuję, że jest wyścig.
Ja Państwa przepraszam.
A tam przepraszam, a ty Hysteria Coach?
Jest mega klimat.
No bardzo.
Piłkarski.
Się drżeryja.
Proszę Państwa, u mnie na miejscu drugim jest gra Twilight Struggle. Czyli po polsku Twilight Struggle.
Chcesz mi powiedzieć, że tam jest klimat jakiś?
Jest mega klimatyczna gra, w
której... Się każdą kartę przeczyta chyba.
W której jest to zimna wojna. Jesteśmy w obozie albo ruskich, albo Amerykanów. Musimy przyjąć kontrolę nad światem. Przeciwnik w drugiej ekipie...
Ty wyjdzie dodatek z Trumpem, myślisz?
Nie. Przeciwnik drugie knuje, przyjmuje kontrolę tu w Polsce. My walczymy naszymi szpiegami tutaj w Niemczech.
Tutaj
tak upada tam Ameryka Południowa, tam są jakieś rewolucje się dzieją. Komunizm się wdziera na Kubę. Trzeba zatrzymać tych komunistów. Wspaniałe,
chyba
tematyczna, epicka, wspaniała gra. Twilight Struggle, proszę Państwa. Z ręką na sercu jedna z najlepszych gier ever, w dodatku najbardziej klimatycznych, bardzo Państwu polecam. Miejsce pierwsze.
Nie powiem.
Czy pani, jak nie masz tego, tej samej gry, co ja mam, to się skompromitowałaś. No co masz?
Na pewno nie Robinsona z tymi durnymi kosteczkami.
Jeszcze raz go obrazisz i ja założę partię obrońców Robinsona. No co tam u ciebie?
Obrońców Robinsona. Dobra. Słowo komentarza, powiesz i ci uderzę na antenie. No to, że na pierwszym miejscu mam Big City. Dlatego, że dla mnie to jest, naprawdę buduję sobie tam miasto, jeżdżę tym głupim tramwajem poprzez miasto. I możesz się śmiać, dla mnie to są Simsy na planszy.
Sim City. Big City rozważałem, ale nie. W sensie, w mojej opinii Big City, jak to miasto jest zbudowane, jest to mega klimatyczne, tam wszystko ma sens, natomiast generalnie mechanika budowania tych rzeczy to jest po prostu, zagrywasz kartę.
Losowość całkowita, ale generalnie no,
tak nie, się... Nie losowość, tylko że zagrywasz kartę jakby. Ale no. Faktycznie jest tam dużo klimatu w tej grze, tutaj ci muszę wziąć. Natomiast ja mam znacznie lepszy wybór oczywiście, to się tego chyba spodziewałeś.
Znaczy oczywiście.
No myślę, że się spodziewałeś, że to zrobi lepiej. Nie, więc umiem już...
Nie!
No to zaskoczenie dla ciebie.
Ojej.
Millennium Blades.
Klimat?
No mega.
Ja nawet nie mam pojęcia, co jest na tego obrazka narysowane. W ogóle nie mam pojęcia, o czym jest ta gra. Po prostu wiem, jak się to gra mechanicznie. Pojęcia, o czym ona jest.
To jest gra o magikowcach idących na turniej Magica. Kupujesz boostery. Jak to pisze? To jest nienormalne. Przecież kupujesz boostery normalnie, składasz talie, masz deckboxy, masz strategię, idziesz na turniej,
zresztą. Uwielbiam punkty. Millennium Blades, nienawidzę Magica. Uwielbiam Millennium Blades, grałam w to wiele razy, natomiast jakbyś mnie spytał o jakikolwiek obrazek, o czym jest zagrać, nawet nie wiem, jak pudełko wygląda. Nie mam pojęcia. Ona jest zarąbista mechanicznie. Tam są karty i te karty mają takie konkretne skille. I tylko te skille są ważne, a co one? Zero.
Jesteś nienormalna. Tam się kupuje za grube pieniądze boostery, kupuje się talie, rozwija się
talie. Ale ty mi teraz grę zepsuł, czy ja gram tam, że coś Magiciem, jak ja nie widzę Magica?
Tak, to jest gra o scenie turniejowej Magica. Dlatego ja tej gry na początku nie kupiłem, dopiero potem ją kupiłem. Proszę Państwa, najbardziej...
To zmieni podejście do gry.
Najbardziej klimatyczna gra na tej planecie, Millennium Blade.
Znaczy, przy założeniu, że zna się klimat, to może tak być, ale przegapiłam go troszkę.
Proszę Państwa, to było nasze top 5. No i tradycyjnie Ignace i Marzeny zapytują, jakie są według Państwa najbardziej klimatyczne, tematyczne i realistyczne gry planszowe na świecie. Będziemy mieli do rozdania jakieś fajne promoski ze sklepiku portalu. Jak zwykle przypominamy, że by przeczytać nam maila, który ten mail zawiera Wasze opinie, Wasze zdanie.
Od razu adres.
Od razu adres oraz informacje, jaką grę portalu lubicie, żebyśmy wiedzieli, jakie promocje mam wysłać, jeśli Was wylosujemy, że wygraliście. Przypominamy, że sponsorem tego tygodnia podcastu Dwa Pionki są Wojtki, więc zachęcamy Wojtków do intensywności. I czy chcielibyśmy się zakończenie jakąś dygresją podzielić, czy już nie?
Nie powiem, ile nie Blaze rozwaliło, zaraz pójdę pooglądać karty.
Dobrze, proszę Państwa, no to kłaniamy się nisko, widzimy się w piątki na planszówkach TV na żywo i słyszymy się za tydzień w naszym podcaście Dwa Pionki i tak dalej.
Wpuścisz mnie na antenę planszówek z dygresją?
Mogę Cię wpuścić.
Dobrze, to ja tam przejdę.
Dziękujemy.
Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień.